Proszę bardzo.
Skromne zdanie, może ktoś mi odpowie. Może to nie jest istotne, ale mnie tak ciekawi, ile lat przed naszą erą mniej więcej był pokój? Tak?
To znaczy, ja robiłem pewną pracę taką, siadłem nad Biblią jakieś 6 lat temu, kartka po kartce przekręcałem i robiłem wykres na osi czasu. Zwyczajny wykres. I policzyłem, że według biblijnych zapisów, jeśli przyjąć wszystkie liczby tam zapisane wprost, bez żadnego kombinowania, Pan Bóg stworzył świat około 6180 lat temu. Czyli to jest rok 4174 chyba, jeśli dobrze pamiętam z tych moich wyliczeń. Kiedyś niedawno, jakieś pół roku temu, na stronie internetowej znalazłem wyliczenie jakiegoś tam doktora czy z jakiegoś uniwersytetu, który zrobił to samo co ja. Różniliśmy się o jeden rok. Także dobrze mi to wyszło. Arcybiskup Asher, który robił te same obliczenia, obliczył na 4004 przed narodzeniem Pana Jezusa. Uważam, że się bardzo pomylił. Nie zrobił wszystkiego rzetelnie. Być może 4180 około. Oczywiście nie jest to bezwzględnie dokładna data. Ja nie twierdzę, że dokładnie w tym roku się to zrobiło. Dlaczego? Ponieważ daty w Biblii są, jak to nazwałem, datami rocznikowymi. Czyli w danym roku się coś zdarzyło. Od danego roku do danego roku. I na przykład analizując kiedyś panowania królów izraelskich, stwierdziłem, że niektóre panowania są podawane rocznikowo. I jak się bierze, porównuje okresy panowania królów Judy i królów Izraela, to wychodzi na to, że jedną metodą, tą rocznikową, jeden król panował niecały rok, albo ciut ponad rok, a według innego porównania to jest prawie 3 lata. Rozumiecie? Bo on mógł zacząć panować na wiosnę jakiegoś roku i skończyć jesienią następnego i to jest 2 lata, albo zacząć panować w grudniu i skończyć w styczniu i to jest raptem 2 miesiące, a i tak rocznikowo jest 2 lata. Rozumiecie? Także te wszystkie daty wcale nie muszą być tak dokładnie, jak Wam powiedziałem, ale ważne, że metoda jest poprawna. Ja sądzę, że błąd ten wynosi rzędu 1-2%. Może to być 50 lat, może to być więcej. Nie jest to tak bardzo ważne, bo z liczby my zbawieni nie jesteśmy. Ale mniej więcej, jak ja policzyłem, to jest ten czas mniej więcej 6170 lat od dziś, 180 lat od dzisiaj. Potop od stworzenia Adama był w roku 1656. Dokładnie tak, jak jest według tych dat ustawiony w pierwszej Księdze Mojżeszowej, na samym początku z chronologii. Jest pytanie, czy te daty są precyzyjne? To jest inna sprawa. Bo na przykład, jeśli weźmiecie Septuagintę, greckie tłumaczenie Starego Testamentu, to do wielu królów tam jest dodane 100 lat. Nie królów, przepraszam, patriarchów. Czyli na przykład, jak jakiś tam patriarcha żył 130 lat i miał swojego syna, to w Septuagincie jest na przykład, że miał 230 lat i miał dopiero syna. Wiecie? Pododawane są. I teraz przyjmując, że Septuaginta jest tłumaczeniem, to trzeba ją odrzucić jako niewiarygodną rzecz, bo to jest tłumaczenie ze Słowa Bożego. Zresztą też tak samo jak i inne pisma wielokrotnie przepisywane. Jest jeszcze tak zwane, są targumy, które są odmianą pięcioksiągu mojżeszowego używaną przez Samarytan. Oni mieli swój pięcioksiąg, to troszeczkę się tam też u nich różni. Ale przyjmując ten tekst hebrajski, ten masoretki, który dzisiaj jest podstawą tłumaczenia naszych Biblii, no to tak mniej więcej wychodzi. No. W historii biblijnej są tak zwane kamienie milowe. Ja to tak nazwałem, kamienie milowe, które pozwalają ustawić historię według pewnego porządku. do czasu wyjścia Izraela z Egiptu bardzo precyzyjnie można ustalić czas przez właśnie porównanie długości życia poszczególnych ludzi. Natomiast czas od wyjścia Izraela do, od wyjścia Izraela do Egiptu, tych 70 ludzi tam, nie? Do czasu wyjścia Izraela z Egiptu jest dokładnie określony 430 lat. I to jest znowu kamień milowy. My nie wiemy dokładnych dat pomiędzy, ale mamy kamienie milowe. Od wejścia do Egiptu do wyjścia z Egiptu jest dokładnie 430 lat. I następnym okresem, który można ściśle określić, jest zbudowanie świątyni przez Salomona. Popiszę dokładnie, że 480 lat od wyjścia synów izraelskich z Egiptu Salomon zbudował świątynię, czyli mamy dokładny okres czasu. Wiecie? Następne jest znowu taki problem, że okres królów izraelskich jest, jakby to powiedzieć, i ściśle, i nieściśle napisany. Bo w księgach kronik i księgach królewskich można wyczytać, w jakich stosunkach czasowych panowali władcy izraelskiego Królestwa Północy i Judy Królestwa Południowego. I taką datą synchronizującą jest rok 722 upadku Izraela. To jest ściśle w historii granica ustalona. Historycy tam nie kłócą się za bardzo o tą datę. Tam, jeśli dobrze pamiętam, to o rok się tam gdzieś tam ktoś kłóci, to nie ma znaczenia w ogóle ten rok. Ale ta data jest taka synchronizująca. Jest pewien szkopuł, ponieważ ten od 722 do świątyni Salomona ten okres jest okresem, w którym panuje, że tak powiem, wojna pomiędzy historykami. Każdy mówi co innego, a w ogóle nie wierzą w to, co jest napisane w Biblii. I jaki jest problem? Historycy biorą coś takiego. Ponieważ pewne daty z historii powszechnej, ustalone przez historyków na podstawie pozabiblijnych źródeł, nie zgadzają się z Biblią, to Biblię naciąga się czasowo na historię powszechną, żeby się zgadzało. Robią to nawet większość tak zwanych chrześcijan historyków. Czyli chrześcijańskie książki traktujące o tych czasach często zawierają w sobie to przesłanie, że Biblia jest podrzędna w stosunku do historii powszechnej. Dlatego nie zgadza się, jakbyście wzięli daty panowania Salomona i z historii powszechnej te daty, one się nie zgadzają. Mógłbym Wam jeszcze wiele na ten temat mówić, ale to wiele godzin byśmy na tym spędzili, nie ma sensu. W każdym razie, na przykład ja ustaliłem datę wyjścia z Egiptu na 1510 przed narodzeniem Pana Jezusa. To się nie zgadza z powszechnie przyjętą skalą czasu, ale ja uważam, że ona jest poprawna. Z pewnej przyczyny. Ona się zgadza z Biblią. Jeszcze co ciekawego, ostatnią rzecz na ten temat, bo nie jest to temat naszego studium, ale taką ciekawostkę Wam powiem. Kiedyś jak robiłem ten wykres, może jak Pan Bóg pozwoli, to kiedyś go powielę i będziecie mogli go popatrzeć. Wyobraźcie sobie, że z pewnej strony internetowej, ona jest bardzo dobra, jeśli chodzi o dane historyczne, zrobiłem wykres faraonów w Egipcie. Wiecie? Tamte dynastie tych różnych tam faraonów umieściłem na tej osi czasu i po roku jak zrobiłem to, zacząłem weryfikować dane, czy wszystko prawidłowo zrobiłem, zacząłem czytać opisy tych faraonów wszystkich. Okazuje się, że na moim wykresie wyszło, że był taki faraon i on miał syna Amenemhata. Ten syn Amenemhat umarł i dlatego następnym nie był ten Amenemhat, tylko inny faraon. Rozumiecie? Wiecie, kiedy to było? Dokładnie w tym roku, kiedy mi na wykresie wyszło, że Izrael wychodził z Egiptu. Mnie szczęka opadła, mi się ciepło zrobiło. Jak ja to odkryłem, wiecie? Naprawdę, bo ja nie starałem się, wiecie, tych opisów dopasowywać, bo nie byłem świadomy tego. Dopiero jak już to zrobiłem i zacząłem czytać, to mi szczęka opadła. Szukałem, wiecie, w źródłach historycznych tych faraonów, czy jeszcze gdzieś był taki przypadek, że następny faraon umarł, jak to oni napisali, po przedwczesnej śmierci następcy tronu swoje panowanie. Nie znalazłem do tej pory. Nie wiem, albo to przypadek, albo jak. Ale co jeszcze jest ciekawe? Ta data jest dlatego tak dokładnie ustalona, że w historii istnieją tak zwane daty astronomicznie pewne. To znaczy, w zapiskach egipskich znaleziono pewne takie jakby kalendarze wejścia gwiazdy Soti, czyli Syriusza. Ponieważ Syriusz był dla nich jakimś tam religijnym takim, wiecie, taką wskazówką, kiedy te ich święta należy obchodzić, to jak ten Syriusz wschodził, to oni swoje święta urządzali. I oni to zapisywali, wiecie, w swoich tych kalendarzach. I co ciekawe, dzisiaj astronomowie potrafią w dość precyzyjny sposób, wiecie, wszystko cofnąć o ileś tam tysięcy lat w tył i wyliczyć, kiedy ta gwiazda wschodziła. Wtedy tam. I okazuje się, że właśnie ta data wyjścia Izraela z Egiptu jest bardzo blisko tej daty astronomicznie pewnej. Tam jest różnica kilkudziesięcioleci, 30-40 lat niepewności. Dlaczego? No bo Egipcjanie nie mieli teleskopów, nie mieli precyzyjnych urządzeń. Oni tam jakoś tam swoimi tymi przyrządzikami, wiecie, mierzyli, ale to nie było wszystko precyzyjne. Poza tym nie ma precyzyjnego miejsca, skąd ta obserwacja była prowadzona. Czyli, wiecie, no, błędy pomiaru pokazują, że ta data może być nie taka. Ale to może kiedyś indziej, jak Pan pozwoli, to możemy mieć taką sesję o historii świata. Przepiękny temat i niesamowicie zajmujący. Może macie jeszcze jakieś ciekawe pytania albo coś?
Czy Pan mówi dokładnie rok potopu, czy nie pamiętam?
To znaczy od stworzenia Adama wychodzi z tych 1656. Czyli mniej więcej 2550 przed Panem Jezusem. Tak, mniej więcej. No to się nie da naprawdę dokładnie roku, bo te rocznikowe metody liczenia czasu powodują jakieś tam błąd.
Kalendarze się później zmieniają. No
oczywiście.
Regularnie. Ja tak pozwoliłem sobie właśnie to pytanie, może nie wszyscy są zainteresowani, prawda, bo takimi rzeczami, ale no, dużo się tak dyskutuje na temat Biblii, prawda, teraz w świecie jest taki frontalny atak na Biblię i dlatego ja osobiście lubię mieć tak wszystko poukładane w czasie.
Ja to powiem.
Wiecie, jakieś takie konkretne rzeczowe.
Jeśli chodzi o świadectwo Biblii, można by było jeszcze mówić w kontekście tego, co brat mówił o przesłaniu samej Biblii. Gdybyście zobaczyli na historię, z punktu widzenia tej historii, to odległość czasowa pomiędzy wydarzeniami, pokoleniowa odległość, jest naprawdę niewielka. Kiedy żyli ci patriarchowie popotopowi, oni bardzo na siebie zachodzą. Nie jest prawdą, że Józef czy Jakub o potopie i o wszystkich sprawach z tym związanych musiał się dowiedzieć poprzez wielopokoleniowe przekazy ustne. To nie jest prawda. Sem, ten, który przeżył potop, żył jeszcze 500 lat po potopie i był jeszcze za czasów Jakuba, wyobraźcie sobie. To jest niewiarygodne. Jeśli patrzymy, czytamy Biblię, my tego nie widzimy, bo nie widzimy zależności czasowych. Dopiero jak się wykreśli to na słupku, wiecie, na osi czasu, to to widać. To jest niesamowicie zaskakujące. Wyobraźcie sobie, Jakub mógł bezpośrednio się dowiedzieć o potopie od naocznego świadka. Ja nie mówię, że tak było. W Biblii nie ma świadectwa, że Jakub spotkał się z Semem. Ale taka teoretyczna była możliwość. To znaczy, odległość pokoleniowa w tym czasie jest zerowa. Praktycznie. Dlatego tak precyzyjne są przekazy biblijne i możemy im naprawdę ufać. Naprawdę ufać. Bo ci, którzy przeżyli potop, bardzo długo mogli to opowiadać. Na świecie ludzie nie wierzą, że patriarchowie przedpotopowi, tuż po potopie, mogli tak długo żyć. A wyobraźcie sobie, że wy możecie żyć 500 lat. Ile się przez 500 lat człowiek może nauczyć i ilu ludziom opowiedzieć to, co się działo. Znaczy, to jest kwestia gromadzenia informacji, potem tej przekazywania informacji dalej. Rozumiecie? To samo, jeśli chodzi o informacje przed potopem. Adam żył 930 lat. Noe miał swojego ojca Lameka, który z kolei mógł widzieć się jeszcze z Adamem. Odległość jest jaka pokoleniowa? Jednego pokolenia. To znaczy, Noe już nie mógł znać Adama, bo Adam umarł wcześniej, zanim się Noe urodził. Ale jego ojciec mógł widzieć tego pierwszego człowieka. I przekaz bezpośrednio z Edenu mógł być właściwie dwoma, trzema pokoleniami przekazany następnym potomkom. Czyli od Adama było jedno pokolenie tylko przerwy do Noego, Noe potem Sem, aż do Jakuba i Jakub mógł się dowiedzieć od, teoretycznie od Sema. Czyli odległość pokoleniowa była 4-3, czyli pradziadek, na zasadzie pradziadka. Wcale niedaleko. I to jest wiarygodność Biblii.
Tak, bo takie jest podejście wśród znajomych, które Biblia to jest taka poezja, to są symbole, dowolność interpretacji, prawda?
No nie, no.
W ogóle to świat ma tam miliard lat.
Bracie, czasami są symbole.
No, oczywiście.
Czasami
no,
tak.
Czasami jest poezja.
Ale tak, niedowolnie, jak raz czytał, niedowolnie wykładamy. Bo żadne proroctwo, przekaz Słowa Bożego nie może być dowolnie wykładany, dowolnie interpretowany. Mają rację. Jest czasami. Są czasami symbole. I czasami jest poezja.
I czasami jest poezja, tak.
Ale psalmy.
To jest psalmy.
To jest śpiewnik pielgrzyma z czasów Starego Testamentu. To są pieśni. To się śpiewało. I Żydzi do dzisiaj śpiewają psalmy. I to, co ciekawe, kiedyś się dowiedziałem, ciekawostka taka, że Żydzi nie mają nut. I zawsze śpiewają inaczej. Ci kantorzy żydowscy, oni są tak wyćwiczeni muzycznie, że oni śpiewają to bez nut i za każdym razem inaczej. Ale pięknie śpiewają. Kiedy słyszałem takiego kantora, przepiękny głos i oczywiście, jak sam śpiewał, to nie rozumiałem tego, no bo to po hebrajsku, no wiadomo, ale przepięknie to brzmiało.
A jest takie pytanie, bo łatwo jest odróżnić poezję biblijną od tego, co nie jest poezją,
tak.
To oczywiście jest tak pieśniami, ale jak odróżnić prawdziwą metaforę Biblii, a coś, co jako metafora nie powinno być traktowane jako metafora, tylko powinno być jakoś dosłownie.
To mówi duch. Nie da się tego opisać, nie da się zrobić jakiejś sztywnej recepty, ramy, żeby to tłumaczyć. To jest, wiecie, przez te tysiące lat ludzie, którzy chodzą z Bogiem, wiedzą. Na tej zasadzie. Nie da się tego przetłumaczyć, zrobić słownika, jak to należy tłumaczyć. Owszem, są pewne zasady, że
mówię, że mogę to być na pewno, jak tego nie należy robić. Bo bardzo często ludzie i to cały czas
To jest tak, że jak im coś nie pasuje, to musi być przemocnią. W sensie, że jak się z czymś nie zgadzają, albo jak coś wydaje im się dziwne, albo im się nie mieści w głowie, to na pewno musi być przemocnia i tak. To tak nie jest, nie? Bo trzeba szukać prawdy. Ja teraz doświadczenie, nawet wczoraj rozmawiałam, rozmawiałam z jedną dziewczyną o jednej grupy, właśnie o tym, o Biblii. I co zauważyłam, w ogóle jak rozmawiam z ludźmi, że w tym momencie, kiedy ja zaczynam rozmawiać z nimi o tym, dlaczego Biblia jest na powodu punktu widzenia na przykład, czy są jakieś tam powody, właśnie, że to jest mała, od tego powodu, i na nich w ogóle nie trafia. No oni już jakbyś tam myśleli. I na przykład jak zaczyna się rozmawiać na taki temat, właśnie taki, a dlaczego Biblia jest prawdą, w sensie, że jakie są tam dowody historyczne i tam apokryfy i takie rzeczy, to się tak szybko kończy, to i tak nic nie dalej. A natomiast, kiedy ja naprawdę już mówię komuś, co Biblii pisze, to jest właśnie taka moc słowa Bożego i tego się wytłumaczyć nie da. Ale w momencie, kiedy ja mówię jakieś, podaję argumenty naukowe na to, że Biblia jest prawdą, to często do ludzi to nie dochodzi. A kiedy ja mówię prawdę Biblijną, to wtedy do ludzi ta prawda, naprawdę nawet jeśli nie przyjmują wybór, że Biblia jest prawdą. Czy to chodzi? Tak jest, to jest zupełnie dziwne, ale tak jest.
Może, jeśli można, na temat dwóch spraw. Pierwszej, jeżeli chodzi o to datowanie. Więc ja bym chciał jeszcze raz podkreślić, że Biblia nie jest podręcznikiem historii. I dlatego też Biblia w pewnym sensie i w wielu obszarach nam dat nie podaje. I tak bardzo dokładnie przy wszystkim się nie musimy upierać i to nie jest najistotniejsze. To, co jest najistotniejsze, mamy podane bardzo wyraźnie i często zgodnie z tym zresztą, co jest powiedziane w ostatnim rozdziale samej Biblii, nie ma po co pewnych rzeczy dodawać, bo one naprawdę nie mają znaczenia jakiegoś, czy tam różnica jest tylu czy iluś lat. I zresztą tak jak wiemy dobrze w historii, rzeczy, które jakiś czas temu się działy, no dosyć często jest potem nam trudno odtworzyć. Jeżeli mamy nawet dwóch czy trzech, czy większą liczbę świadków, to zdarza się, że w ich opowieściach, czy w tym, co oni piszą, występuje pewna różnica. To, co jest nam najbardziej potrzebne, to wiemy z całkowitą pewnością, a myślę, że jeżeli więcej rzeczy będziemy chcieli wiedzieć, Pan Bóg nam może to kiedyś odsłoni, nie wiemy, jeżeli będziemy tym jeszcze zainteresowani. To, co jest najistotniejsze, jest podane i chyba nie ma potrzeby dogmatyzowania tego, co nie jest w Biblii tak bardzo ściśle określone, jeżeli tego nie jesteśmy tak pewni. Natomiast jeżeli chodzi o te różnego rodzaju formy wypowiedzi, to rzeczywiście odgrywa znaczenie, bo są pewne grupy ludzi, którzy niemal wszędzie potrafią doszukać się obrazu i trudno jest rozmawiać z nimi, dlatego że właściwie wszystkiemu, co jest napisane, usiłują taką postać wprzydać. No jedną ze spraw, które tutaj występuje, to w Nowym Testamencie, to jest to, co jest podobieństwem, a co podobieństwem nie jest. I jeżeli na przykład o ten aspekt sprawy chodzi, to można wskazać na to, że jeżeli tekst, który pochodzi od Pana Jezusa, jest podobieństwem, to zasadniczo jest on popatrzony takim komentarzem autora Ewangelii i powiedział im podobieństwo. I tutaj rzeczywiście jest to bardzo ważna sprawa, bo na przykład jeden z bardzo istotnych tekstów, który mówi nam coś o tym, co dzieje się z człowiekiem potem, jak stąd odejdzie, jest zapisany w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza. Mam na myśli tekst, kiedy Pan Jezus mówi o bogaczu i o Łazarzu. I tutaj w naszym przekładzie jest to zrobione w pewnym sensie niefortunnie. W polskim przekładzie. Nie wiem, ma angielskie wydanie tutaj?
Nie.
Tutaj nie ma, właśnie. U nas są dodane nagłówki do pewnych części rozdziału. No wiemy w ogóle generalnie, że podział Biblii na na rozdziały jest podziałem wprowadzonym nie przez autorów, ale wprowadzony jest dla naszej wygody, że jeżeli studiujemy, to łatwiej nam jest to porównywać. Natomiast oprócz tego jeszcze, no ale też występują w różnych wydaniach takie drobne, ale jednak występują różnice. No i to też dobrze jest wiedzieć, żeby ktoś nie myślał, że to jest różnica pomiędzy jednym a drugim przekładem, jakaś istotna. Ale tutaj w naszym polskim wydaniu, no robili to generalnie można powiedzieć ewangelicy, i tutaj jest przed wierszem 19, który mam na myśli, nagłówek. Podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Skąd wydawca tak wiedział? No po prostu tak widać, jest to uważane w jego kręgu. Natomiast sam tekst Biblii nie daje nam podstawy do tego, żeby to, co Pan Jezus mówi o bogaczu i Łazarzu, traktować tylko jako podobieństwo, ale po prostu informacje Pana Jezusa, co ma miejsce potem. Dlatego, że wtedy, kiedy Pan Jezus mówi podobieństwo, jest to powiedziane wyraźnie. Na przykład Mateusza 13, rozdział 18 wiersz. Pan Jezus mówi, wysłuchajcie więc podobieństwa o siebie. I my wiemy, że jest to ilustracja pewna. Albo rozdział 24, 13 rozdziału Mateusza. Inne podobieństwo podał im. A więc Pan Jezus mówi wyraźnie. 31 wiersz. Inne podobieństwo podał im. 33 wiersz. Inne podobieństwo podał im. Ale tutaj, gdzie Pan Jezus nas uczy na przykładzie tego, co spotkało z jednej strony bogacza, a z drugiej strony Łazarza, Pan Jezus po prostu podaje przykład. Był pewien człowiek bogaty i tak dalej, i tak dalej. Zmarł, potem tak samo stało się z Łazarzem, z tym żebrakiem. No i to jest bardzo istotny tekst, który Pan Jezus nas pewnej prawdy uczy. Więc rzeczywiście to rozróżnienie pomiędzy tym, który tekst stanowi pewien obraz, jakąś figurę językową, to jest istotne. No, pewne rzeczy są dla nas pomocą, no, ale rzeczywiście to by trzeba było na to poświęcić troszeczkę więcej czasu, bo oczywiście bardzo różne i piękne tutaj można znaleźć rzeczy, czy to w psalmach, czy w tych tekstach, które są poezją hebrajską, bardzo piękną zresztą, bo różni się od naszej poezji w sposób bardzo wyraźny. Tak, no tak ogólnie ja bym może tylko bym odniósł się do tego, co dotyczy podobieństw przede wszystkim, bo to jest nam dosyć bliskie i te rozróżnienie tego jest istotne. Nie wiem, może tak? Coś powiedział na ten temat?
Ja właśnie staram się interpretować to, co czytam w najprostszy, najnormalny sposób, tak jak czytam inne literatury. I zawsze mamy być ostrożni, jak podejście jest odnośnie. Zawsze mamy być ostrożni. Lepiej czytać. Nie mówię dosłownie, lecz w prosty sposób, tak jak czytam inne.
Tam, gdzie proste znaczenie ma sens.
No tak. Ale to nie zawsze, bo czasami jak czytamy na przykład o objawieniu Jana, to możecie, tak głupie nie rozumiem, więc to może być jeszcze nie prawda.
Ale siostra zadała pewne szczególne pytanie. Dlatego, że na przykład dzisiaj brat wspominał bardzo piękny psalm 19. Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Nie jest to mowa, dzień dniowi przekazuje wieść nocy wiadomość, nie jest to mowa, nie są to słowa, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk. To jest przepiękne. Psalm to jest poezja, ale jednocześnie jest przesłanie, że brat usługiwał na ten temat, że to, co jest w niebie, i to, co można zobaczyć w przyrodzie, jest głoszeniem Bożej mocy i księgą, w której można przeczytać Bożą chwałę. Chcesz nie? to jest poetycki przekaz. Oczywiście, że tam na niebie nie ma ust, które gadają i sobie drugi ust, drugie miejsce, że sobie tam przekazują coś tam, tylko to jest rzeczywiście poezja, ale ona jest prawdziwa w tym sensie, że przekazuje prawdziwy przekaz. Tak samo jakbyście czytali Księgę Joba. Jest to przepiękna poezja, znowu to jest księga poetycka, piękna, i tam jest opis wielu rzeczy, na przykład o niebie, jak o gwiazdozbiorach, że tam niedźwiedzica wyprowadza w odpowiednim czasie, to jest odejść, to jest aluzja do pojawiania się gwiazdozbiorów na niebie. Czy może związać pęk Plejad, albo zacisnąć, albo rozluźnić pasek Orionowi. W naszym przykładzie tak jest. To jest też pewna aluzja, która oddaje prawdę, którą można odczytać z nieba. Może kiedyś zamykam, to jest przeciekawa sprawa. Albo na przykład jest opis Behemota. Co to jest Behemot? Dinozaur. Oczywiście, że tak. Niektórzy mówią przenośnia. Kiedy prawda przenośnia? I on widział takie stworzenie, jak je opisał. Ale w poetycki sposób, jakie te nogi, jak rury, tak miedziane tam pisze, te tarcze splecione gdzieś tam, ten ogon potężny, jak cedr pręży w górę. No, to jest przepiękna poezja, ale oddaje prawdę. Macie jeszcze jakieś ciekawe pytania?
Ja bym jeszcze może takie metafory, jakby też rozmawiał się z tym kończy. Rozumiem, że Księga Rodzaju jest jedna na stronie. 7 nie to 7, prawda? Ale niektórzy nam zarzucają, że Biblia właśnie ma miliony na... Czyli muszę do tego rozumieć, tylko oczywiście nie chcę zdybać, ale jako metaforze, bo dla Boga jeden dzień jak 1000 lat, 1000 lat jak jeden dzień. Tutaj...
Ja uważam, że nie. Dlatego, że Pan Jezus również odnosił się do 7 dni, albowiem 7 dni zostały stworzone. Nie pisze tam inaczej. Tak, to jest właśnie świadectwo Pana Jezusa. To wynika z tego, wiecie, z ogólnej tendencji wątpienia w Bożą moc. Czy Bóg nie ma mocy stworzenia w jeden dzień tego, co jest napisane? Czy w 7 dni całego świata ma taką moc? Wynika to z czego? Cała nauka, która obecnie panuje na świecie, jest oparta o materialistyczne założenia. To jest pewna religia, wiara. Każda dziedzina wiedzy opiera się na pewnych aksjomatach, które są pierwotne dla danej dziedziny i które na bazie których buduje się gmach wiedzy z danej dziedziny. I jest kwestia taka, że jeśli założenia są błędne, to cały gmach jest błędny. Jeśli opieramy się przy wyjaśnianiu struktury i budowy świata na ateistycznych założeniach, które z gruntu odrzucają istnienie Pana Boga, to wnioski muszą być błędne.
Czy nie można przyjąć, że po prostu nauka opiera się tylko na nauce Boga?
Tak. I ja to twierdzę, że tak jest. Ponieważ odkrywając pewne prawdy naukowe, możemy zobaczyć wielką moc Bożą. Ale musimy powiedzieć, to musi być rzetelna nauka. Taka, która opiera się na prawdziwych założeniach, a nie na gdybaniu. Mogę, każdy argument, który jest wnoszony przez ateistów, kwestionujący prawdziwość genezis, mogę poddać wątpliwość w bardzo prosty sposób. Bardzo prosty sposób. Jeśli chodzi o te wszystkie datowania, różne te warstwy geologiczne, byście tam mogli sobie podać. Wszystko można w bardzo prosty sposób podważyć. I ludzie to robią. Istnieje wiele instytutów naukowych, kreacjonistycznych, którzy zajmują się badaniami, żeby pokazać, że to, co w świecie jest, jest dziełem Bożym i że wszystko, co się dzieje, można wyjaśnić na gruncie Biblii Słowa Bożego. U nas w Polsce tego nie ma, ale na świecie jest mnóstwo takich instytutów. Oczywiście nie są to w naszym tutaj obszarze, nawet językowym, tylko większość tam w Ameryce. Jest taki, taka instytucja bardziej popularyzatorska niż naukowa, Answer in Genesis. Można tam sobie poszukać, w internecie można to patrzeć. ICR, Institute Creation Research, jest taki instytut. No i wiele innych jest, ja nie pamiętam wszystkich nazw, wiecie, zresztą trudno. Jest taki na przykład, bardzo dużo jest bieżących naukowców. Ja niedawno czytałem pracę profesora, który zajmuje się na przykład tektoniką płyt. Wiecie co to jest? Geologii, nie wiem czy ktoś słyszał. Czyli jak się te wszystkie kontynenty ruszają i tak dalej. On pracuje, to jest wierzący człowiek, który udowadnia potop przy pomocy matematyki, fizyki, komputerów. Nazywa się profesor Baumgartner, nie pamiętam imienia. Pracuje w Los Alamos National Laboratory i on jest prawdziwym profesorem z krwi i kości, naukowcem, który tam pracuje i przy pomocy tych swoich komputerów i teorii udowadnia, że istniał potop, że te kontynenty się rozjechały i jest dzisiaj tak, jak jest. Radzę Wam szukać takich rzeczy w internecie. Fajne rzeczy można znaleźć.
Proszę, ale ja mam pytanie z tego budowu. Jakbyśmy chcieli, jak powiedzmy, że z najstarszym człowiekiem tutaj, żeby się mówić, który miał 969 lat, z bardzo samym dniem tym potop.
Niekoniecznie w dniu, w roku. Mnie też tak wychodziło, wiesz?
Na tyle, że on wyżył Boga i ginął po tobie.
Ale spotykałem się z takimi wykresami, że ci patriarchowie wystawali poza tą kreskę potopu. Nawet jak na swoich półkach macie taką książkę Panorama Biblii, taka czarna, tam jest ten błąd. Tam jest ten błąd.
Ona
jest taka troszkę niejednoznaczna. Tam jest błąd, że jeden z pacjentów, już nie pamiętam, który wystaje w to za porą.
Że kreatywiści są też w Polsce, działają.
Tak,
kongres, w Krakowie też.
Jest takie Polskie Towarzystwo Kreatywistyczne. Tam we władzach jest m.in. profesor Jotkowski, jeśli dobrze pamiętam, z Zielonej Góry. Oni zajmują się właśnie propagowaniem kreacjonizmu, czyli tego poglądu biblijnego, że Bóg stworzył ziemię. Owszem, muszę Was od razu przestrzec, że są różnego rodzaju kreacjonizmy. Jest kreacjonizm starej ziemi, kreacjonizm nowej, młodej ziemi, staroziemowcy, że tak powiem. Wierzą w to, że tak jak Pani mówiła, że Ziemia została stworzona bardzo dawno i że te dni to są eony, że to nie jest dzień, ale jakiś długi okres czasu i ta Ziemia jest stara. Natomiast młodoziemscy kreacjoniści mówią, tak jak w Biblii jest jeden dzień, to jeden dzień, 7 dni to 7 dni. Z tym, że oni mają wspólną platformę taką, że są kreacjonistami i razem występują w tym towarzystwie. Nie wszyscy nawet wierzą we wszystko, co jest w Biblii, ale coś takiego jest, jak Polskie Towarzystwo Kreacjonistów. Jakbyście szukali w internecie, teraz to jest strona kreacjonizm po angielsku, kreacjonizm.org.pl. Możecie tam popatrzeć. Bardzo ciekawe tam artykuły są. Jest linkownia, olbrzymia linkownia właśnie do kreacjonistycznych stron na całym świecie, do różnych instytutów, wydawnictw, popularyzatorskich takich instytucji. Creation Museum jest takie przedsięwzięcie zrobione, które to jest muzeum, tak jak muzeum naturalne, historii naturalnej, tylko na kreacjonistyczną modłę.
To jest
Dlaczego nie?
Tak?
Oczywiście. Jeśli...
To nie jest przenośna. Dlaczego nie jest przenośna? Czy demon może wejść w zwierzę? Mieliśmy przykład, że w świniach był legion demonów, tak? Bo wyszedł ten legion z człowieka i przez te świnie oślica mówiła do Rama. Mówiła. Dlaczego? Ponieważ Bóg tak sprawił, że ona mówiła. Dla szatana naprawdę nie jest problem, żeby opanować ciało zwierzęcia.
Może nawet
chyba... Może być. Oczywiście. Oczywiście, że może. Nam to jest trudno uwierzyć, bo na co dzień my tego nie obserwujemy. To jest dla nas coś na pierwszy rzut oka fantastycznego, no. Ale takie rzeczy się dzieją. Jak Pan Bóg może się narodzić w Betlejemie ludzkim? To nie jest tylko, żeby się odrodził.
Zmienię się do pytania. Jest napisane, jak ja bym przyszedł do Boga i będę mówił o Jowie.
Święty Jowa jest napisane, tak.
Ale też w Biblii jest napisane, że nikt się z tego nie może podejść do Boga. W jaki sposób trzeba
mówić? Wiesz, bracie, jest taka rzecz. Szatan panuje w okręgach niebieskich, jak księga Joba mówi, ma dostęp do pewnych okręgów niebieskich. Jest jeszcze w Biblii napisane, że są pewne niebiosa. Jest napisane, że niebiosa i niebiosa niebios. Być może jest jakaś hierarchia w tych niebiosach i do pewnych części ten upadły anioł ma dostęp, a do tych najświętszych nie ma. I taka jest, takie jest wytłumaczenie tego, że jak synowie Boży stawiali się przed Panem, wśród nich był i szatan i rozmawiali z Bogiem. I na tej zasadzie mogli być w jakichś okręgach niebieskich, rozmawiać z Bogiem, ale na pewno szatan nie może być w tym najświętszym miejscu, gdzie Bóg przebywa. Na tej zasadzie. W ogóle jeszcze po tych porównań jest taka dziedzina nawet wiedzy biblijnej, typologia. Cała Biblia przepełniona jest obrazami, czyli typami. Typem czegoś, no na przykład wzburzone morze jest obrazem narodu. Albo na przykład wąż jest symbolem szatana. Albo co tam jeszcze? Woda może być symbolem sądu. W innym znaczeniu woda może być symbolem życia. To wszystko zależy, w jakim kontekście jest to użyte. Na przykład ludzie mogą być typami. Jozue był typem Chrystusa. Dawid był typem Chrystusa. I można wiele przykładów w Biblii pokazać, że coś pokazuje inną rzecz. Na podstawie czegoś można się dowiedzieć o wielu innych sprawach. Czasami te typy są wielopłaszczyznowe. Nawet czasami trudno je dojrzeć, bo są takie rzeczy, że jak czytamy w Starym Testamencie. Niedawno brat czytał o Dawidzie. Tam jest taki fragment mesjanistyczny, że ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. To się bezpośrednio odnosi do Mesjasza, tak? Jest to napisane w Nowym Testamencie. Natomiast dalej pisze, że jak grzeszy, to będzie tam jakoś ukarany. Ale to się nie tyczy już Mesjasza, tylko bezpośrednio Dawida. Wiecie, to jest tak posplatane, że dopiero z perspektywy historii możemy dostrzec, w którym miejscu jest, mówi o Mesjaszu, w którym miejscu mówi o Dawidzie, w którym miejscu o tym mówi, o tamtym. Wiecie, to jest bardzo trudne czasami. Bóg czasami swoje typy, swoje proroctwa w taki sposób układa, że dopiero z perspektywy zaistnienia, wypełnienia się tych czasów, proroctw, my możemy dostrzec, co to rzeczywiście oznaczało.
To jest tak troszkę podobne, jak Piotr,
Opłoka,
Skała, i że tam gdzieś jakby źle rozumiane tak. Tak. Taką analogię znalazłam.
Czyli błędne ustawienie tych typów.
Właściwie to też by miało jakieś przenoszenie na ten fragment,
tak? Tak, tak. Trzeba z punktu widzenia historii i całości objawienia patrzeć na takie wypowiedzi, na przykład jesteś Piotr, Petros i na tę skalę wybuduje Kościół mój. O jakiej skale on mówi? Ale trzeba przeczytać wcześniej parę wersetów, że tam jest wyznanie Piotra o Chrystusie. Tam jest wiara w Chrystusa. I to jest wskazanie na wiarę Syna Bożego, że Syn Boży jest skałą, a nie Piotr jest skałą. A co się z Piotrem stało za chwilę? Zapaść się swojego Pana. Jaka to skała może być?
No. No właśnie, tutaj mi się nasuwa taki jeden wiersz. Pan Jezus powiedział w pewnym momencie swoim uczniom tak. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie.